Chciałbym z Wami jeszcze dzisiaj kontynuować te wątki, które żeśmy zaznaczyli w czwartek i trochę poczytać też z Wami jeszcze tych listów Jana z Wałamu, które są bardzo proste, ale poruszają bardzo dużo ważnych kwestii dotyczących naszego życia wewnętrznego. Przeczytam list 29, a później spróbujemy fragmentami zobaczyć jeszcze coś, poczytać, zastanowić się. Liścik Twój otrzymałem i odpowiadam na niego. Moje rady przyjmuj nie jako nakaz czy wymóg, lecz jako proste wskazówki. Możesz je odrzucić, jeśli uznasz, że nie są zgodne z Pismem Świętym i zaleceniami świętych ojców. Nie gorączkuj się, nie dąż do wyższego przed czasem. W życiu duchowym skoki są nie na miejscu. Musi być cierpliwe stopniowanie. Częściowo zaczęłaś już zauważać, co dla ciebie jest nieużyteczne. Świeckie książki, polityka i odwiedzanie ludzi bez potrzeby. Tak, wszystko to szkodzi uważnemu. Twój sposób walki z namiętnościami jest prawidłowy. Jakie namiętności zauważasz w sobie, z tymi walcz. Tylko nie wyłącznie własnymi siłami, lecz z pomocą Boga. Zwróć jednak uwagę na główną namiętność, tę, która zmaga cię najbardziej. Wiedz ponadto, że nasz powinien być wysiłek, a sukces zależy od łaski. Łaska zaś udzielana jest nie za trudy, a za pokorę. Kto na ile się upokorzy, tyle i łaski na niego spłynie. Przetrwanie w cnocie zależy nie od nas, lecz od łaski. Musisz też wiedzieć, że człowiek nie może być niezmienny, podobnie jak w pogodzie bywają zmiany. Dobrze być na górze Tabor, czasami zdarza się też być i na Golgocie. Uważny i roztropny znajduje wiele okazji, aby to zrozumieć. Och, jak pięknie mówi o tym święty Izaak Syryjczyk w 46. mowie. Piszesz: mała jest nadzieja, abym trafiła tam, gdzie Ojciec. Cofnij te słowa. Nie znamy sądu Bożego, dokąd kto trafi. Dobrze, że pogodziłyście się z X. Rób tak zawsze, chociaż z Twojej strony nie było powodu do wrogości. Natchnieni starcy optyńscy przeniknięci są Duchem Świętych Ojców. Bardzo wysoko ich cenię i oddaję im głęboki szacunek. Na zakończenie mówię: jedni drugich ciężary noście i w ten sposób spełnicie przykazania Chrystusa. Czego sobie nie życzysz, innym nie czyń. Oto złota reguła. Częściej wspominaj o godzinie śmierci. Nikogo w niczym nie osądzaj. Kogo w czym potępiasz, sama w te grzechy wpadniesz, tak zawsze bywa. Upraszam dla Pani łaską Bożą. To jest list, który święty starzec napisał w 1947 roku. Zaczyna się w taki sposób, który jest, powiedziałbym, mówiąc dzisiejszym językiem, autoryzowany dla autentycznych nauczycieli duchowych. Znaczy, nie rości sobie prawa do tego, że ja ci teraz tu wytłumaczę, na tym będzie wszystko polegało, tylko mówi wyraźnie: możesz przyjąć to jako wskazówkę, ale możesz przyjąć. Jeśli uznasz, że to, co ci mówię, nie jest zgodne z Pismem Świętym ani z nauczaniem wielkich starców, czyli nie jestem w tej samej linii, to możesz to odrzucić. I potem zaczyna się szereg bardzo ważnych kwestii. Policzyłem te zdania. 23 zdania są w tym liście. I właściwie w każdym z tych zdań jest coś, na czym warto się zatrzymać. Pierwsza sprawa jest taka, która jest powszechna, bym powiedział. Powszechna: nie gorączkuj się, nie dąż do wyższego przed czasem. W życiu duchowym skoki są nie na miejscu. Musi być cierpliwe stopniowanie. To jest pierwsza podstawowa rzecz. Zawsze tu w Lubiniu szczególnie zwracamy uwagę na to, że dużą pokusą jest chęć wyprzedzenia czasu. Dużą pokusą jest w życiu duchowym to, żeby osiągnąć. żeby zdobyć. A to wszystko wiąże się z tego, że bardzo łatwo jest nam skoncentrować się na sobie samych. Nawet praktykując życie duchowe, koncentrujemy się na sobie, na swoim własnym rozwoju. A jaki jest znak tego, że koncentrujemy się głównie? Mówię głównie, bo pewnie tam są te koncentracje jeszcze inne, ale głównie koncentrujemy się na własnym rozwoju. To często ta koncentracja na własnym rozwoju rodzi takie pytania, które tak czy siak się pojawiają gdzieś. Jakie robię postępy? Czy robię jakieś postępy? Jak szybko? Czy się przypadkiem nie cofam? Czy się zmieniam? Jeśli zmieniam się, czy to właśnie w taki sposób, jak ja chciałem się zmieniać? Czy to może coś innego się pojawia? To są wszystko te punkty, które nam mówią o tym, gdzie jest nasza koncentracja. W moim praktyce, w moim życiu duchowego, jeśli ja jestem centrum i myślę o moim własnym rozwoju, to często właśnie pojawiają się po pierwsze te pytania, po drugie ta chęć zobaczenia, gdzie ja jestem, w którym miejscu na tej drodze, ile mi jeszcze zostało i co ja muszę jeszcze wypracować. I to jest taki model, który jest dość powszechny, dlatego że w tym modelu zwraca się uwagę na bardzo silnie na tą pracę nad sobą. Pracuj nad sobą. Zwróć uwagę na te wszystkie rzeczy. Ta praca nad sobą jest też związana z taką podwójną świadomością, po pierwsze świadomością braku i świadomością zdobywania, tą chęcią zdobywania. Bo co oznacza pracuj nad sobą? No to znaczy, że widzę, że mam jakiś niedobór, nie? To jest pierwsza obserwacja. Dlatego to mnie zmusza do tego, żeby coś popracować z nadzieją, że jak się sprężę, to mi to się pojawi. Z nadzieją, że to mi się pojawi. I tu jest cała ta kwestia tej chęci tego, żeby zobaczyć, kiedy to się pojawi, czy już. I rodzi się to rozgorączkowanie. To rozgorączkowanie, które bardzo mocno i dużo energii pochłania w naszej praktyce życia duchowego, niepotrzebnie. Dlatego, że stąd rodzą się wszystkie frustracje, stąd rodzi się chęć porównywania się z innymi. Stąd rodzi się chęć wywyższania się. No bo nie daj Boże, jakby nam ta praca nad sobą jeszcze wyszła. No nie daj Boże, jakby to jeszcze wyszło. No to już po prostu korona na głowę i niech sobie jaśnie Pan siądzie, a my tu będziemy chodzić teraz koło Niego. No bo się sprężył i proszę, o, jak chcesz, to potrafisz. Nie? A teraz jak ja się sprężyłem i mi wyszło, no to czemu Ty dzieje się? No spręż się też, nie? Spręż się też i Ci też wyjdzie. No żeby to było wszystko takie proste. Nie? Żeby to było wszystko takie proste. Jeszcze jest ta taka dziwna świadomość tego, że człowiek się starzeje, nie? Do tego to wszystko dochodzi, że człowiek się starzeje. Że po prostu te latka mijają i tak sobie uświadamia, że to mija i patrzy na siebie i mówi Ci Boże. Teraz i w końcu sobie tak mówisz, człowieku, weź się, coś zrób, coś się ogarnij w tym życiu, nie? To jest ten punkt. Punkt ciężkości jest przeniesiony na nas. I stąd właśnie jest ta chęć, to jest to rozgorączkowanie. No to jest ten jeden model, który jest dość powszechny i on niestety, muszę to powiedzieć, niestety jak jest powszechny, tak jest też błędny. Bo to nie o to chodzi. To jest błędne koło. To jest błędne koło. I jest ten drugi model, który szczególnie tu u starca Jana się pojawia, ten model, no może to jest źle powiedziany model, ale kierunek, o, może tak, kierunek jest lepiej, o którym już żeśmy mówili trochę w czwartek. Ten kierunek, który zaczyna się od tego uświadomienia sobie, po co? Po co to robisz? Jeżeli medytujesz, to po co? Żeby być lepszym, bardziej skoncentrowanym, wyciszonym, łagodniejszym, cierpliwszym. Po co? Jaki jest cel tego? Jeżeli idąc po tych różnych celach pozwala, żeby ta motywacja się oczyszczała, to wtedy dochodzisz do takiego momentu, w którym jest wszystko jasne, mianowicie Bóg sam. Tylko On. I nic więcej. I to jest to, co wiąże się z tym takim intymnym przebywaniem w środku, z tym kontaktem, który przeobraża od wewnątrz, a nie od myślenia, które przychodzi z zewnątrz. I wtedy co się dzieje? Jakie są tego znaki, że to tam się coś ruszyło, tak? No, starzec tu mówi wyraźnie. Częściowo zaczęłaś już zauważać, co dla ciebie jest nieużyteczne. I tak jak w pierwszym modelu, mamy taki trochę moralizatorskie podejście, tak? Oto to powinnaś, tego nie powinieneś, musisz tak, tego nie musisz, a to jak zrobisz, to wziął grzech. To wszystko jest w obrębie przyjęcia pewnego prawa, które ma mnie wychować. A święty Paweł mówi w liście do Galatów: wszyscy wy zostaliście uznani za bezużytecznych w Chrystusie, którzy własną sprawiedliwość pokładacie w prawie. Uznani, że zostaliście za bezużytecznych w Chrystusie. Jak ja to przeczytałem ostatnio, w zeszłym tygodniu, po raz któryś, nie, to po prostu mi się zrobiło ciepło. To jest bardzo mocne stwierdzenie. Wszyscy zostaliście uznani za bezużytecznych w Chrystusie, którzy pokładacie sprawiedliwość w prawie. Tak? Określacie własną sprawiedliwość w prawie. Wtedy rzeczywiście jest tak, że przychodzi pewien moment, w którym zaczyna się ważyć te różne rzeczy w tym kierunku, który jest związany z pracą nad sobą. Tak? No nie macie tak? Że ważysz, czy już się zgrzeszyło, czy jeszcze nie. Czy lekki, czy ciężki. Czy lekko półśredni i tak dalej. Nie? Szuka się pewnego znalezienia jakiegoś takiego modus vivendi, jak to sobie poradzić z tym prawem, tak? Żeby w sumie nie mieć za dużych wyrzutów sumienia, a z drugiej strony też jakoś nie iść do końca tak w pełni w tym, w zgodzie z tym, co zostało przyjęte. Tylko że to nie dotyka środka i nic się nie zmienia. Natomiast w tym kierunku, o którym cały czas tutaj próbujemy na tej sesji mówić, w tym kierunku, który jest mocno skoncentrowany na to przebywanie z Bogiem, na to koncentrowanie tylko na Nim samym, to jest odwrotne postrzeganie. To znaczy ja pierwsze nie zastanawiam się, co jest złe, a co jest dobre, co powinienem, a czego nie powinienem, co muszę, a czego nie muszę, tylko zaczynam zauważać, co jest nieużyteczne. Zobaczcie, jak pięknie to on powiedział. Nie mówi, że teraz już wiesz, jakie masz grzechy, tylko mówi, że zaczynasz zauważać, co jest dla ciebie nieużyteczne. To jest całkiem inna kategoria. Bo ta nieużyteczność powoduje, że tam w zasadzie może się wszystko zmieścić. Zarówno grzech, jak i nie tylko. Bo polityka, czy świeckie książki, no niekoniecznie podpadają pod tą kategorię, ale one mogą być uznane za nieużyteczne. To wszystko zależy od stopnia tej transparentności czy przejrzystości tego kontaktu ze środkiem. Jeżeli to się dokonuje, to wtedy to jest dla ciebie jasne. Tego nikt ci nie musi mówić. Nikt ci nie musi pokazywać palcem. I też masz taką świadomość, że to wcale, jeśli tobie to przeszkadza, dla ciebie to jest nieużyteczne, wcale nie musi być nieużyteczne dla kogoś innego. Nie ma chęci, nie ma jakiegoś wspólnej płaszczyzny prawa, dla której wszyscy musimy zachowywać to samo, tylko jest ta subtelne takie prawo ducha, które podpowiada mi o tym, że każdy jest inny. Każdy jest na innym etapie drogi, w innym miejscu, ma inną historię życia. Inne percepcje. To wszystko ma znaczenie, jeśli chodzi o ten intymny kontakt z Bogiem. I tam dla niektórych właśnie świeckie książki, czy polityka, czy odwiedzanie ludzi bez potrzeby może się okazać poważną przeszkodą, ponieważ człowiek jest cały czas rozproszony. Ale to, zobaczcie, to jest inna zmiana w ogóle tego kierunku postrzegania. To nie jest coś, co zostało mi narzucone z zewnątrz, jako pewien coś, co muszę przestrzegać, ale to się rodzi z tego środka. Tutaj jest ta pewna wolność, która jest wolnością Ewangelii, jeśli chcesz. To nie ma musisz i powinieneś, jeśli chcesz. Jeśli chcesz. Dalej też jest takie doświadczenie bezradności. Jakie twój sposób walki z namiętnościami jest prawidłowy? Jakie zauważasz w sobie, z tymi walcz? Czyli co widzisz, co się w tobie pojawia, to po prostu podejmij. Ale też z tą świadomością, że to nie wszystko zależy od ciebie. Że to nie teraz, że zacisnę zęby i wypracuję sobie coś, nie? Nie chodzi też o to, żeby sobie wymyślać, że mam jakiś ideał, do którego teraz próbuję dopasować całą moją pracę wewnętrzną. Co zauważasz, to podejmij. Z taką pełną świadomością, że nie jesteś mistrzem świata w tym, żeby sobie z tym poradzić. Nie wyłącznie własnymi siłami, lecz z pomocą Boga. I tu jest punkt, który jest niesamowicie ważny. W tym kierunku, w stronę Boga, konieczne jest to poddanie się, to co żeśmy mówili w czwartek, poddanie własnej wolności Jemu samemu, czyli innymi słowy pokora. Bóg daje łaskę nie za trudy, ale za pokorę. Za to, że mnie nie chodzi tak naprawdę o siebie samego. Mnie nie chodzi o to, żebym był taki, siaki, owaki. Nie chodzi mi też o to, żebym cokolwiek wypracował, żebym cokolwiek osiągnął. Mi chodzi tylko o Niego samego. O to, żeby On był tak intymnie obecny, po prostu obecny. A to wszystko zmienia. I to oznacza też, że wtedy poddaje się to, co jest tak bardzo moje. Zobaczcie, w procesie medytacji to się cały czas dokonuje. Kiedy siadasz na tej poduszce, dzisiaj już kolejny dzień. I to samo, nie? Zaczynasz myśl, koncepcja, pragnienie, projekt, wizja, marzenie. Nie? Wszystko to spokojnie poddajesz. Spokojnie poddajesz. Z każdym wydechem spokojnie te wszystkie pomysły poddajesz. Poddajesz, nawet jeśli to są bardzo fajne, miłe, pożyteczne, duchowe, bym nawet powiedział, pomysły. Uśmiechasz się i poddajesz. To jest dokładnie ten proces, w którym uczymy się tego, o co chodzi. Uczymy się tego, co Jan będzie pisał też na końcu. Często wspominaj o śmierci, tego momentu umierania, który jest tak naprawdę umiejętnością poddania, umiejętnością puszczenia. Trudno się umiera, jeśli się człowiek cały czas trzyma. Jeśli się umie puścić, to wtedy... Dlatego się uczymy tego, bo to nie jest coś, co przychodzi tak od razu. Dlatego z każdym wydechem na nowo tego się uczymy. I to poddanie wiąże się też z tym, że tak naprawdę liczę tylko na ten... Zobacz, to jest w medytacji ten wdech, przyjęcie, obecność, i wydech, który jest powierzeniem. Nic więcej. Żadnych dodatków. Żadnych dodatków. Tylko to. Dalej, co się z tego robi? Rodzi z tego kierunku w stronę Boga. Ta transparentność, która pokazuje mi ewidentnie, co jest w środku. To jest to, co w tradycji benedyktyńskiej nazywa się habitare secum. Zamieszkaniem ze sobą samym. To znaczy, innymi słowy, że mam kontakt z tym, co jest w środku. Co jest w środku. To wiąże się też, to ukierunkowanie wiąże się z tym, co Jan będzie pisał dalej. Człowiek nie może być niezmienny. Abyśmy tak bardzo chcieli. Nie? Że już to tak wypracujesz, to już to tak jest, nie? Takie ciepło w środku, taki spokój. Żeby to już tak było forever. Nie? A tu się okazuje, że nie. Że wracasz do domu, nawet już po drodze z Lubinia już cię wyprowadzili z równowagi na stacji benzynowej i no musiałabym teraz wrócić z powrotem. Żeby jeszcze to wypracować. No ale człowiek nie może być niezmienny. Jest zmienny. Ale ta zmienność nie wytrąca mnie z równowagi. Jeżeli punkt ciężkości w moim życiu duchowym jest na mnie samym, to zawsze jestem wytrącony z równowagi. Każda zmienność wytrąca z równowagi. Każda zmienność powoduje poczucie właśnie albo braku, albo chęć zysku, które są zawsze, idą w parze. Nie? Każda zmienność będzie to powodowała. Dlatego, że ciągle kręcę się wokół siebie. Ciągle mi coś przeszkadza, ciągle jest nie tak, ciągle są nie ci, nie w tym czasie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast kompletnie ta perspektywa znika, jeżeli wrócimy w ten kierunek, który jest tylko on. No bo wtedy zmienność, no jest zmiennością, no po prostu, no tak jak pory roku, no tak jak dzień i noc, tak jak wdech i wydech, tak jak deszcz i słońce. Jest i Góra Tabor, ale jest i Golgota. Jest i jedno, i drugie. Właśnie bardzo często jest tak, że jak jest Góra Tabor, to myślimy, że życie duchowe kwitnie, a jak już jest Golgota, to już nie. Natomiast ta, bo ta zmienność wytrąca. Ta zmienność nam podpowiada, teraz musisz coś zrobić, bo jest źle. A tutaj Jan mówi tak, uważny i roztropny znajdzie wiele okazji, aby to zrozumieć. Piękne. Uważny i roztropny, czyli ten, który wie, gdzie jest ten korzeń, gdzie jest ten cel, potrafi to zrozumieć. Potrafi wiedzieć, że jest ktoś więcej niż, większy niż sama Golgota i samo Tabor. Ktoś większy niż moje samopoczucie, nastroje, moje bóle głowy, chcenia, niechcenia, fochy, niefochy. To wszystko jest zmienne. Ale jest on, który daje, pokazuje, że to jest ten proces, zawiera w sobie te wszystkie elementy. I to ukierunkowanie jest też związane z tym, że jeżeli mamy punkt ciężkości położony na siebie samych, to wieczne jest to myślenie o przyszłości, tak? Mała nadzieja, abym trafiła tam, gdzie ojciec. Piszesz. Cofnij te słowa, mówi Jan. No bo tak to sobie myślimy, nie? No na pewno nie. Nie, no nie wyjdzie na pewno, nie? Nie da rady. Nie? Natomiast taka pewność tego, że wiem, komu zaufałem, rodzi to, co dalej Jan mówi tutaj. Nie znamy sądu Bożego, kto dokąd trafi. Po prostu nie wiemy, co się wydarzy. Po prostu nie wiem. I często może być tak, że okoliczności się kompletnie zmienią z chwili na chwilę i nagle jest, tak? Więc nie mów, że to jest całkowicie niemożliwe. I z tym uznaniem też tego, że wszystko ma swoje miejsce, zobaczeniem tego, że wszystko ma swoje miejsce, zarówno Góra Tabor, jak i Golgota, jest taka pewność też, że wszystko może się wydarzyć, że to nie ja jestem panem tego, żebym określił dokładnie co i jak i kiedy i w którym momencie. To znaczy też, że serce się poszerza. I potem zaczyna się ten drugi etap, który drugi to może źle powiedziane, bo to jakby była kolejność, a tu nie ma kolejności. Kiedy Jan mówi dalej, dobrze, że pogodziłyście się z X. Rób tak zawsze, chociaż z twojej strony nie było powodu do wrogości. Nie ma tu ale. Nie ma tu ale o tym, co żeśmy mówili wczoraj, w czwartek. W tym koncentracji na siebie, na sobie jest zawsze ten chęć postawienia pewnej granicy, bo jest to właśnie ale. Nie? Ja bym się pogodził, no ale to nie jest moja wina. Ja nic do niego nie mam. Ja chętnie bym z nim rozmawiał, ale to nie jest moja wina. Czemu ja mam pierwszy wyciągać rękę? A tu jest, nawet jeśli z twojej strony nie było powodu do wrogości. I dalej, jedni drugich ciężary noście i w ten sposób spełnicie przekazania Chrystusa. Czego sobie nie życzysz, innym nie czyń. To jest złota zasada. To jest wspaniałe wskazanie od tego, jak właściwie można, jeśli można mówić w ogóle o sprawiedliwości, jak ją można zachować, no to jest to. Tylko, że niestety to działa tylko w stronę do mnie, nie? Że inni nie powinni mi tak czynić, jak ja sobie nie życzę. Ale już w drugą stronę to już jest to właśnie, no, różne kwestie się tam włączają i wtedy jest dość trudno. Natomiast to, co będzie się, to się przewija przez wszystkie te listy i uważam, osobiście tak odczuwam, że to jest największy znak tego, że starzec Jan był świętym. To jak refren, praktycznie, jeśli nie w każdym liście, to prawie w co drugim albo w co trzecim pojawia się to: nikogo w niczym nie osądzaj. Nikogo w niczym nie osądzaj. Nie kategoryzuj. Nie mów taki, owaki, siaki. Bo to wszystko, jeśli tak mówisz, to znaczy, że jesteś w tym punkcie, gdzie ja jestem najważniejszy. Z tej perspektywy rzeczywiście pojawia się ta kwestia osądzania. Dlatego Jan ciągle powtarza to: przede wszystkim nie osądzaj, przede wszystkim nie porównuj się, przede wszystkim nie staraj się w niczym nikogo potępiać, dlatego że sama wpadniesz w te grzechy, tak na zawsze bywa. Bo to tak jest, że się łyka wielbłąda, a przecedza się komara, czy jakoś tak. Nawiąże się to z tym, nie? Że widzi się belkę, ale nie dostrzega się drzazgi. No to są stare, proste rzeczy, nie? Czasem trzeba sobie to tylko przypomnieć, że to tak jest. Łatwo jest powiedzieć, jak inni powinni robić. Natomiast jeśli jest ta te dwie perspektywy, jeżeli jest ta perspektywa, gdzie ja jestem w centrum, nawet jeśli jestem w centrum mojego życia duchowego, to wszystko, co się rodzi, te trudności wszystkie, które się rodzą wokoło, to się rodzi z tego punktu. Jeśli wystarczy przenieść ten punkt ciężkości, ten ukierunkowanie, i w ogóle zmienia się całkowicie perspektywa. W ogóle zmienia się całkowicie perspektywa. No więc co? No nie ma co się zamartwiać pracą nad sobą, bo to nie o to chodzi. Nie ma co myśleć o tym, jak ja to muszę wypracować i co ja muszę jeszcze osiągnąć. Nie ma co patrzeć, w którym jestem etapie drogi i ile mi jeszcze zostało. Nie ma co zastanawiać się nad tym, jak bardzo jestem dobry, miły, wspaniały, łagodny, cierpliwy i mam wszystkie inne cnoty wlane. Albo czy mam, a jeśli nie mam, to gdzie je tutaj sobie nalać? To nie ma sensu. Nie ma sensu. Jeśli po prostu się, jeśli się zafiksujemy w naszym praktyce życia duchowego na tym, żeby być dobrym, łagodnym, cierpliwym, wspaniałym i innym, to będziemy dążyć do jakiegoś miernego celu według naszego własnego mniemania. Natomiast jeżeli w naszym życiu duchowym kierunkujemy się tylko i wyłącznie na Boga, to nawet jeżeli będziemy i mili, łagodni, cierpliwi, wspaniali, pokorni, to nie będzie znaczyło, nie będzie wiele znaczyło. Nie? To jest ta wolność, która rodzi się ze środka. Wolność, która rodzi się ze środka. Święty Paweł mówi: umiem głód cierpieć, umiem i obfitować. Potrafię znaleźć się w każdej sytuacji. Skąd jest ta umiejętność? Skąd Paweł ma taką wolność wobec wszystkich zmienności, które się dzieją na zewnątrz? Kto mnie może odłączyć od miłości Chrystusowej? Czy jest coś takiego z zewnątrz, co może mi zabrać to coś? Czy jest coś takiego, co może mi zabrać to coś? To znaczy, że to, co stanowi o tożsamości mnie jako mnie, nie pochodzi z mojego działania zewnętrznego. Ja mogę przeżywać emocjonalnie różne rzeczy, ale pytanie jest takie, to jest ciekawe pytanie, nie? Maksymilian, czy jeśli ojciec przeor by ci zabronił prowadzić medytacji, to zniknie ci sens życia? No bo jeśli ci zniknie, chłopie, to masz poważny problem. No bo wystarczy, że poślizgnę się na schodach i złamę nogę, albo dwie. Cokolwiek innego się przydarzy. Gdzie jest to coś, nie? Czy to jest coś, co jest zewnętrzne, czy to jest coś, co jest wewnętrzne? Jeśli koncentruję się na sobie, to zawsze będę budował coś dookoła siebie. Zawsze będę chciał, żeby moja tożsamość, moja wolność była zagwarantowana przez coś, co jest zewnętrzne. A to nie o to chodzi. Dlatego w tej praktyce medytacji ważne jest, żeby uczyć się tego puszczania. i to, co pojawia się jak refren, w życiu duchowym nie chodzi o nas samych. To nieważne, na jakim jesteś etapie, nieważne, na którym jesteś stopniu, nieważne, jak wielkie masz wglądy wewnętrzne, nieważne, jak świetlistych aniołów widzisz, nieważne, jakie masz wielkie cnoty w swoim życiu. To wszystko jest nieważne. Może ważne, ale nie aż tak bardzo. Najważniejsze jest to, żeby wiedzieć o tym, że nie robię tego po coś. Nie robię tego dlatego, żeby coś osiągnąć, wypracować. Nie robię, nawet jeżeli te motywacje mogły mnie do taką drogę przeprowadzić, to jeżeli pozwolę się na tej drodze poprowadzić dalej, to one muszą się oczyszczać. To musi być tak, że się dojrzewa do świadomości, że Bóg jest wszystkim we wszystkich. Że On jest wszystkim we wszystkich. Nie ma ale. Że On jest wszystkim. Czyli wszystkie moje koncepcje na temat tego, jak to powinno wyglądać, one się skupiają w tym jednym punkcie. W tym jednym punkcie. I to jest to, o co nam chodzi tak naprawdę. O tą pielęgnację, powracanie, łagodne, delikatne powracanie do tej intymnej obecności Boga, który jest tak blisko, który jest tak intymnie blisko obecny. O to tylko chodzi. Jeżeli to się dokonuje, to wszystko inne z tego wypływa. Wszystko inne z tego wypływa. Jak się czyta Ewangelię, to w zasadzie wszystko tam zaczyna się od tego momentu, w którym Jezus mówi: przyjdźcie do mnie wszyscy. Przyjdźcie do mnie wszyscy. A reszta to już są konsekwencje. Pierwszy jest ten punkt. Jeśli nie przyjdziecie do mnie, to wtedy możecie się tam gubić w tych wszystkich różnych rzeczach i zmagać. I to nie jest ten kierunek. Jeżeli zaczyna się od tego: przyjdźcie do mnie wszyscy, to reszta z tego wypływa. W medytacji chodzi właśnie o to. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja wam dam całkowity pokój. Tam dokładnie jest anapausis. Dam wam pełne wytchnienie. Pełną wolność, która nie jest z czegokolwiek zewnętrznego. O to tak naprawdę chodzi.